drodze do Jeruzalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, mowa o Jezusie oczywiście, spotkało go 10 trędowatych mężczyzn. Stanęli w oddali i wołali: Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich zobaczył, powiedział: idźcie, pokażcie się kapłanom. Gdy oni szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił głośno, chwaląc Boga. Upadł na twarz do jego stóp i dziękował mu. Był to Samarytanin. Jezus zapytał: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? I nie znalazł się nikt, kto by wrócił oddać chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. A jemu powiedział: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Była tam pewna kobieta, która 12 lat chorowała na krwotok. Dużo wycierpiała od wielu lekarzy. Wydała wszystkie swoje oszczędności, ale nic jej nie pomagało, a nawet czuła się coraz gorzej. Gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie od tyłu i dotknęła Jego płaszcza, płaszcza Jezusa. Mówiła bowiem: jeśli tylko dotknę Jego płaszcza, odzyskam zdrowie. Od razu miejsce krwotoku zagoiło się i poczuła, że jest uzdrowiona ze swej dolegliwości. Również Jezus natychmiast odczuł, że moc wyszła od Niego. Zwrócił się do tłumu, pytając: kto dotknął mojego płaszcza? Lecz uczniowie mówili do Niego: no widzisz, jak tłum ze wszystkich stron napiera na Ciebie, a Ty pytasz, kto mnie dotknął? On jednak spojrzał w koło, by zobaczyć tę, która to zrobiła. Kobieta przelękniona i drżąca, wiedząc, co się stało, przyszła, upadła przed Nim i wyznała całą prawdę. A On powiedział do niej: córko, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Idź w pokoju i bądź wolna od Twojej dolegliwości. Mieliśmy już okazję spotkać się z sytuacją trędowatych. Ludzi, którzy chorowali na szczególne choroby dotyczące skóry, widoczne, wobec których były konkretne bardzo przepisy prawa w Izraelu, których musieli przestrzegać. Między innymi zawierało się w tym to, że nie mogli przebywać pośród innych ludzi, musieli z daleka krzyczeć, że są nieczyści, nie mogli się do nich zbliżać, musieli wyglądać, jakby byli trędowaci, żeby wszyscy z daleka mogli wiedzieć, że mają ich omijać. Podobnie, jeżeli mówilibyśmy o kobiecie, prawdopodobnie znajdowałaby się w podobnej sytuacji społecznej, to znaczy odrzucenia i wykluczenia. Ze względu na krwotok i jakieś problemy ginekologiczne, jak opisują egzegeci, i to trwające już od 12 lat, z pewnością nie mogła przebywać pośród ludzi, dlatego że była uważana za nieczystą, nie mogła też uczestniczyć w kulcie świątynnym i miała wiele innych ograniczeń, pomijając już sam fakt, że była kobietą w tamtych czasach. Te dwie sytuacje mają punkty wspólne. Spróbujmy porównać. Zarówno w przypadku trędowatych, jak i kobiety dotyczyło ich wykluczenie społeczne. Tak jak już wspomniałem, po prostu nie mogli przebywać do końca pomiędzy ludźmi. Mieli w tym bardzo poważne ograniczenia, byli wyrzuceni poza społeczny nawias. To sprawiało, że nie mogli się w zasadzie odzywać. Niekoniecznie mieli głos. Nie mieli prawa głosu, nie mogli wytłumaczyć swojej sytuacji, nie mieli z kim do końca o niej porozmawiać. Nie było znikąd pomocy. I jedni, i drudzy, zarówno kobieta, jak i trędowaci, chorowali na choroby przewlekłe, śmiertelne. W tamtych czasach zarówno trąd, jak i to, co spotykało tą kobietę, prawdopodobnie musiało się skończyć przedwczesnym zgonem i to jeszcze na dodatek bardzo w bolesnych okolicznościach. Trędowaci należeli raczej do ubogich osób, prawdopodobnie ze względu na brak możliwości pracy i to wykluczenie społeczne. Kobieta prawdopodobnie była bogatą, ale jak słyszymy, wszystkie oszczędności wydała już na lekarzy. W związku z tym myślę, że i ją mógł spotykać niedostatek. Jedni i drudzy, skłaniając się w kierunku Jezusa, podchodząc do Niego, albo krzycząc do Niego, albo zwracając się do Niego, a w przypadku kobiety już szczególnie, bo dotykając Jezusa w takim stanie, w jakim była, narażali się na karę, na odrzucenie i ostracyzm. Zdecydowanie narażali się na konsekwencje takiego czynu, bo on był zasadniczo zabroniony. Co zatem się stało, że zostali uzdrowieni? Co stało się w tych dwóch fragmentach, co stało się w tych dwóch sytuacjach, a to nie są jedyne, ale co się stało, że zostali uzdrowieni ze swoich dolegliwości, ze swoich bardzo poważnych chorób. Prawdopodobnie chcielibyśmy to wiedzieć. Chcielibyśmy wiedzieć, jak to się stało, w jaki sposób podeszli do Pana Jezusa, jak to jest możliwe, że oni zostali uzdrowieni. Na pewno moglibyśmy tutaj wymienić przełamanie dystansu. Byli gotowi albo krzyczeć z daleka, albo zaryzykować, dosłownie rzucić się pod nogi Jezusa, aby tylko na chwilę dotknąć Jego szaty, a być może, a właśnie to mnie uzdrowi. Z pewnością byli w desperacji. Ta desperacja była do tego stopnia, że nawet Żydzi i Samarytanin przebywali razem. 10 trędowatych byli razem, a Żydzi i Samarytanie się nienawidzili, ale to, co przeżywali wspólnie, tą tragedię, łączyła ich. Tak samo kobieta wykorzystała wszystkie możliwe możliwości. Już nie było nic więcej, wydała wszystkie oszczędności, skończyło się, nie ma innej drogi uleczenia. To pewna desperacja. Moglibyśmy zaznaczyć, że to także z pewnością właściwy adres. Dobrze wybrali, kierując się z tym do Jezusa. Ale jedną wartością wspólną tych dwóch fragmentów, być może troszeczkę w odróżnieniu od innych też, są tak istotne słowa Jezusa, które wypowiada wobec nich na sam koniec. Mówi: idź w pokoju, wstań i idź, po prostu zbierz się do życia ponownie, twoja wiara cię uzdrowiła. Powiem wam, że to jedne z najbardziej zaskakujących i niepokojących dla mnie słów Jezusa. Rodzi się we mnie bardzo wiele pytań. Jaka wiara? Ile trzeba jej mieć? Jak ona wygląda? Czy mogę mieć mniejszą, większą? Pojawia się właśnie to pytanie, co my możemy zrobić, żeby być uzdrowieni? Na ile naszego wysiłku i naszej ingerencji, naszego zmagania, naszego zaangażowania w uzdrowienie biblijne rzeczywiście potrzeba? Czy w ogóle potrzeba? Czy jest jakieś? Czy ja muszę coś zrobić, żeby Bóg mnie uzdrowił, czy też po prostu nie mogę nic zrobić, żeby mnie uzdrowił? Czy muszę coś zrobić więcej, mniej? Czy moja wiara jest właściwa, dobrze nakierowana? Te wszystkie pytania pojawiają się nawet w mojej głowie. Wasza wiara, twoja wiara cię uzdrowiła. Siedem punktów do samouzdrowienia. Punkt pierwszy. Wyobraź sobie przed sobą obraz samego siebie, mający około 30 centymetrów. Przypuszczam, że wysokości. Punkt drugi. Skup swoją uwagę na tym, co wydaje ci się ciałem astralnym. Jeśli je znasz, to nie masz problemu z przeniesieniem świadomości, czyli uczuciami. Punkt trzeci. Wybierz jedną z siedmiu czakr głównych. Szczyt głowy, między brwiami, gardło, pośrodku klatki piersiowej, na wysokości serca, dołek między żebrami, tuż nad narządami płciowymi, pod kością ogonową, uwaga, tu odwracaj w umyśle wyobrażanego siebie tyłem. Zacznij od czakry i przekonaj się o wpływie energetycznym. Punkt czwarty. Skupiony na uczuciach, myśl o tym, że wysyłasz z dłoni, jednej lub dwóch, energię. Nie wyobrażaj jej sobie w żaden sposób, co nie znaczy, że jest to niewłaściwe. Trzymając ją zwróconą ku leczonej czakrze. Ważne tu, by myśleć, a nie wyobrażać sobie. Stale bądź skupiony na swoim ciele astralnym, w nawiasie uczuciach, to ważne. Bez tego nie masz kontaktu z energią astralną. Punkt piąty. Punkt szósty. Czas mierz wrażeniami, a nie zegarkiem. No i punkt siódmy, mój ulubiony, szczególnie w kontekście wszystkich pozostałych, zachowuj zdrowy rozsądek. To jest dosyć popularne dzisiaj. Przekonanie o tym, że nasze ciało ma możliwość samouzdrowienia, samouleczenia. Że jeżeli ja w jakiś szczególny sposób zainwestuję w moje wnętrze, w moje myśli, przekieruję je na pozytywne, jest bardzo prawdopodobne, że po pierwsze będę się czuł lepiej, a co więcej, będę uzdrowiony. Że ja po prostu mogę wyleczyć pewne choroby w swoim życiu. I chociaż na początku mogłoby się wydawać to dosyć zabawne, to mamy pewien problem. Bo kiedy robi się testy na przykład na lekarstwach, prawdopodobnie kojarzycie tą opcję placebo. Żeby sprawdzić, w jaki sposób, czy rzeczywiście lekarstwo działa, czy nie, połowie, czy tam jakiejś części, nie wiem, jak wyglądają te statystyki, podaje się po prostu tych ludzi, którzy przystępują do eksperymentu, do sprawdzenia leku, podaje się placebo. Wydaje im się, że dostali to lekarstwo, o którym była mowa, nie dostali go wcale. Być może dostali, nie wiem, witaminę C albo nic. Zaskakujące jest to, że naprawdę z reguły w 50% placebo działa. Czasami nawet słyszałem i takie opinie i badania, że do 70%. Czyli te osoby, które dostały placebo, zasadniczo na chłopski rozum powinny absolutnie nie widzieć żadnych zmian, a jednak widzą. Nie są wyjątkiem historie, w których stają przed nami ludzie, którzy mówią, że wyleczyli się z choroby właśnie przez to, że zaczęli inaczej myśleć o swoim życiu. Wzięli się w garść, zaczęli ćwiczyć, zaczęli inaczej jeść. To oczywiście też prawdopodobnie pomogło, ale przede wszystkim mówią o swoim wewnętrznym przekonaniu, że mogą zwalczyć chorobę, że dadzą radę, że pokonają ją, że wygrają z tym. I nie ma w tym cienia wiary w Jezusa Chrystusa i te efekty istotnie można zobaczyć. Czytałem nawet historię pewnego lekarza, który miał pacjenta terminalnie chorego na nowotwór z koszmarnymi guzami. W zasadzie to już był stan agonalny, przynajmniej tak lekarze go określali. Natomiast jakimś cudem usłyszał o nowym lekarstwie ten pacjent, które ma zaraz być podane. To jest po prostu też jakiś tam fakt lekarski, jakieś nowe lekarstwo. Ktoś znalazł, wynalazł, które miało pomóc w leczeniu nowotworu. I że jest eksperymentalne i że akurat ten szpital, w którym on jest, jest wyznaczony do tego, żeby te eksperymenty przeprowadzać. Więc tak się tym podekscytował i tak się uparł, żeby rzeczywiście to lekarstwo dostać, że chociaż zupełnie się nie kwalifikował, ten lekarz postanowił mu je dosłownie wstrzyknąć. I to była jakaś seria zastrzyków. Że pierwszy był przed weekendem, to po weekendzie jak przyszedł, był przekonany, że w zasadzie już będzie miał do czynienia ze zgonem pacjenta. Okazało się, że pacjent, tak jak już był w stanie agonalnym, tak teraz paraduje po korytarzu, lata po całym szpitalu, uśmiechnięty, zachwycony i przekonany, że to lekarstwo mu zdecydowanie pomaga. I tak było. Wszystkie badania wskazywały na to, że po prostu nowotwór się cofa, lekarstwo działa, kiedy ten lekarz już miał wyniki z innych miejsc i wiedział, że lekarstwo absolutnie w ogóle nie działa. Co zresztą później potwierdzono wszystkimi badaniami i odrzucono je. Po prostu było nieskuteczne. Ale w jego wypadku po prostu zadziałało. Co się okazało? Jak został wypuszczony ze szpitala i po jakimś tam miesiącu czy dwóch, właśnie ta wiadomość dotarła do wszystkich. To znaczy, sprawdziliśmy to lekarstwo, bardzo nam przykro, niestety nie działa. Co się stało? Pacjent znowu trafił do szpitala. Znowu nawrót choroby. Znowu totalne zniszczenie organizmu, nowotwór. Ten lekarz, podekscytowany całym tym trochę jakby eksperymentem, wpadł na pomysł, że go przekona, że teraz ma inną wersję tego lekarstwa, więc jeszcze raz z nim spróbuje. Tamten znowu się podekscytował i znowu wrócił do zdrowia. Chociaż lekarstwo nie miało prawa działać i to, co mu podawał, było po prostu wodą. Znowu wyszedł ze szpitala. Znowu działał, żył i cieszył się życiem, aż w końcu po raz kolejny usłyszał właśnie o tych badaniach i dowiedział się, że wcale nie ma żadnego ulepszonego rodzaju i że wcale nic nie dostał i że to nieprawda, nie mógł tego dostać i że to nie mogło nawet zadziałać. Kiedy tym razem trafił do szpitala, po paru dniach zmarł. Powiem wam, że mam z tym kłopot. Nie umiem do końca tego wyjaśnić. Chciałbym mieć takie proste wyjaśnienie dotyczące tego z Bożego Słowa, ale też nie jest to takie proste. Ktoś by powiedział, no wiesz, musimy używać po prostu rozumu jako narzędzia. Bo w końcu, jeżeli Pan Bóg nam dał jakąś możliwość samouzdrowienia, no to owszem, jest to po prostu rozum, który nam dał. Nie wiem, czy wiesz, ale masz taki wbudowany, bardzo dobry mechanizm samouzdrowienia rzeczywiście i można go nazwać rozumem. Powiem ci, jak to działa. To znaczy, jeżeli palisz jedną paczkę papierosów dziennie, na których jest narysowane paskudny widok kogoś, kto jest zniszczony właśnie tym nałogiem, na dodatek masz tam jeszcze napisane, jak wół wielkimi literami, że jeżeli otwierasz tą paczkę i wypalasz jej zawartość, to po prostu sam siebie zabijasz, to na chłopski właśnie rozum, dany nam od Pana Boga, myślę, że możesz się przyczynić do swojego uzdrowienia. Czy mówię, że jest łatwo? Nie. Czy jeżeli lekarz ci mówi, że masz nadwagę albo otyłość i że źle się prowadzisz, że czas przestać jeść słodycze, może pić tyle alkoholu i tym podobne, albo po prostu trochę więcej biegać, ruszać się, czy to jest trudne w zaganianej Warszawie? Absolutnie, sam wiem doskonale. Ale ten rozum pozwala nam zrozumieć właśnie, że możemy sami sobie pomóc. Ten rozum skłania nas też do tego, żeby zauważyć, że dzisiaj żyjemy, szczególnie w zachodniej cywilizacji i w Polsce na ten moment, wiem, służba zdrowia działa różnie, ale to, że ją mamy, to jest naprawdę błogosławieństwo. To jest naprawdę błogosławieństwo. To żyjemy w luksusie. Wielu nie ma dostępu do takiej służby zdrowia, jaką my mamy dzisiaj tutaj w tym miejscu i powinniśmy być za to wdzięczni. I teraz rozum będzie podpowiadał, że odrzucanie wszystkiego, co lekarze mówią, niesprawdzanie diagnoz, niestosowanie się do ich zaleceń, przekonanie o tym, że nie, ja nie muszę brać lekarstw, Pan Bóg mnie uzdrowi, nie musi być złe, ale może być mylne. I myślę, że dlatego właśnie Pan Bóg dał nam rozum, żebyśmy mogli łatwo rozpoznać, że są ludzie przygotowani do tego, że On dał takie możliwości, że żyje w takim miejscu. Dlaczego miałbym z tego nie skorzystać? Dlaczego miałbym tego z lekarzami nie skonsultować? Dlaczego miałbym się od nich nie dowiedzieć? Dlaczego miałbym im nie ufać w przekonaniu, że chcą mnie skrzywdzić albo są jakimiś, mówiąc kolokwialnie, konowołami? Widzimy tutaj nawet kobietę w tych właśnie fragmentach, która skorzystała już ze wszystkich możliwości lekarzy. I to nie jest historia o tym, w którym Biblia chce nam pokazać, widzisz, nie ma sensu korzystać z pomocy lekarzy. To nie jest historia o tym. To nie jest historia, która negatywnie ma pokazać lekarzy. To jest prawdopodobnie odczucie Marka, który chciałby chętnie powiedzieć, twórcy tej Ewangelii akurat, który chciałby pewnie powiedzieć, no widzicie, zabrali całą kasę, jak zwykle z tymi lekarzami i nic tutaj się nie dało z tym zrobić, nic nie pomogli. No dobrze, możemy się opierać na rozumie, ale co wówczas, kiedy rozum nas zawiedzie? Przecież to jest część funkcji naszego organizmu. To nie jest nic wyjątkowego, że możemy go stracić. A co jeśli to, co Pan Bóg robi, albo co chce zrobić, albo jak wygląda jego uzdrowienie, wykracza poza nasze rozumienie. Być może ci z was, którzy nas znają, naszą rodzinę, słyszeli to już nie raz, ale mieliśmy kilka takich w ogóle pięknych przykładów tego, jak Pan Bóg uzdrawiał, ale jeden był dosyć znamienny w naszym życiu i to było wtedy, kiedy nasza córka, mając 3 lata, trochę ponad, zaczęła mocno chorować i nie byliśmy w stanie odczytać, co to jest. Konsultowaliśmy z lekarzami, rozmawialiśmy z lekarzami, pytaliśmy, chodziliśmy do lekarzy, a nasza córka niknęła nam w oczach każdego dnia. I z dzisiejszej perspektywy może nie wyglądałoby to tak strasznie, ale wówczas, kiedy to było i nasze pierwsze dziecko i kiedy naprawdę nie wiedzieliśmy, o co chodzi, to kiedy widzisz, jak twoje dziecko już nawet nie chce jeść, nie chce pić i za chwilę jedzie się do szpitala i po tych wszystkich konsultacjach, naprawdę można być przerażonym i z pewnością każdy rodzic, a nawet nie tylko, na tym miejscu to zrozumie. I pamiętam, jak jechałem już właśnie, żeby zawieźć naszą Wercię do szpitala i modliłem się do Pana Boga właśnie z takim przekonaniem. I pamiętam, jak mu mówiłem, ty też jesteś ojcem, ty wiesz, co przeżywam. Ty wiesz, jak bardzo nie chcę, żeby tam trafiła, jeszcze na dodatek ta cała niepewność, nie wiem, jak to się skończy, przeraża mnie ta myśl. Nie wiem, co z tym zrobić, wiem, że ty masz moc uzdrowić, a jeżeli chcesz cokolwiek zrobić, to powiedz mi, co ja mam zrobić, jak mam się zachować, co teraz, co jest moją rolą. I to były te cudowne momenty, w których usłyszałem, jak Pan Bóg mi mówi, wejdź do tego warzywniaka. Wymyśliłem sobie. Więc poszedłem 10 metrów dalej, ale ta myśl mi nie dawała spokoju. Przecież to jest idiotyczne. A jeżeli to jest właśnie od Niego, naprawdę nie mogę wejść na chwilę? Pędziłem, bo nasza córka była u teściowej i właśnie już trzeba było szybko jechać, to wyglądało groźnie i było źle. Weronika już nawet nie chciała pić, była odwodniona. Wszedłem do tego warzywniaka. No dobra, Panie Boże, to co teraz? Nic nie słyszę, nie wiem co teraz, co mam robić? Rozglądam się, patrzę, grejpfruty jakieś leżą. Grejpfruty chyba miały jakieś witaminy specjalne, może one się będą nadawały. No to grejpfruty. Uruchomiłem swój rozum. Stwierdziłem, że no dobrze, no to w takim razie no wiem, że mam tu wejść. Patrzę na panią, pytam ją, czy to może pomóc. Kupuje pan, czy nie? No więc kupiłem tego grejpfruta. Bez przekonania. Ale kiedy wychodziłem z tego sklepu, wiem, że niektórzy z was już słyszeli tę opowieść. Kiedy wychodziłem z tego sklepu, usłyszałem z tyłu, jak kobieta, która stała za mną w kolejce, i kiedy słyszała, jak tłumaczyłem o tym, że moja córka coś właśnie, nie wiemy, wymiotuje, jest odwodniona i tak dalej, coś zaczęła mówić o kapuście kiszonej. I usłyszałem tylko kapusta kiszona. I po prostu jak mi zaczęło łomotać to w głowie i w sercu, to nie byłem w stanie tego oderwać od siebie. Kapusta kiszona, bez sensu. Dzwonię do żony. Kochanie, co myślisz? Nie wiem, ciężko strawne, nie wiem, co miałaby kapusta kiszona pomóc? Przecież ona i tak nie chce nic jeść. Dzwonię do teściowej. No co ty, żartujesz? Przez to gdzie? Kapustę kiszoną? Żebyś przyjedź zobaczyć, jak ona wygląda. Musisz ją zabrać do szpitala. Myślę sobie, kurczę, Panie Boże, co jest? No jest kapusta kiszona. Tak, kapusta kiszona. Dobra, wchodzę na Pradze Północ, to nie jest problem. W każdym warzywniaku kapusta kiszona, cały kubełek stoi. Więc złapałem wielką reklamówkę. Kupiłem całą torbę, wleciałem z rozpędu do naszych teściów, widziałem naszą córkę strasznie, w strasznym stanie rzeczywiście i pamiętam tylko, jak zapytała mnie, tatusiu, co mi przyniosłeś? Więc ja położyłem przed nią tą torbę ku rozpaczy moich teściów, patrzących na mnie, co ja wyprawiam, zabieram ją do szpitala. Położyłem przed nią tą torbę z tą kapustą kiszoną, przecież ona nic nie chciała jeść, a nawet pić. Mówię, Wercia, wiesz co, spróbuj chociaż. Wcale nie bardzo się ociągając, spróbowała. Jak tylko spróbowała, zaczęła jeść więcej. Jak zaczęła jeść więcej, w zasadzie w ciągu chyba 2 dni wciągnęła całą torbę. Przez następny tydzień cały czas kupowaliśmy kapustę kiszoną. I teraz uważajcie, następnego dnia już się obudziła w zupełnie innym stanie. Totalnie w innym stanie, zupełnie inne dziecko. Czy kapusta kiszona uzdrowiła nasze dziecko? Nie. Od razu przyszło nam do głowy, okej, to jest jakiś trop. Dzwonimy do lekarzy, idziemy do lekarzy, lekarze mówią, kapusta kiszona. Musimy zrobić badania na grzyby, musimy to sprawdzić, musimy dać jakieś lekarstwa, prawdopodobnie tak, no bo kapusta kiszona właśnie tym pomaga. Nie miałem pojęcia, w czym kapusta kiszona może pomagać. Moja żona następnego dnia siedziała cały czas na internecie i szukała i czytała, wiesz na co pomaga kapusta kiszona? Więc ja nie mówię, że kapusta kiszona jest teraz lekarstwem na wszystkie nasze bolączki. Chcę wam tylko powiedzieć, że wtedy mój rozum i moje możliwości absolutnie się kończyły. Nie miałem pojęcia i nawet nie do końca miałem pojęcie, co robię. A jednak po prostu chyba zaryzykowałem. No bo co mi szkodzi, Panie Boże? No jeżeli słyszę Twój głos, przynajmniej tak mi się wydaje, to chcę spróbować. Większość ludzi uważa, że chrześcijaństwo wymaga od swoich wyznawców takiej wiary, która wbrew rozumowi oraz życiowemu doświadczeniu byłaby gotowa słuchać niedorzecznych opowieści. W tej zaś perspektywie cuda nie są pomocą, jak dla ludzi czasów biblijnych, lecz ograniczeniem i utrudnieniem. Jako drogę wyjścia proponuje się często, aby wszystkie biblijne opisy cudów całkowicie i konsekwentnie pominąć, ograniczając orędzie ewangeliczne do strefy moralności, dobrej nowiny o przebaczeniu grzechów lub nauki o usprawiedliwieniu. Wiąże się z tym rzecz jasna konieczność odmitologizowania, innymi słowy usunięcia nadnaturalnej interwencji Boga, opowiadań o cudach. To jest jeden ze sposobów, w jaki możemy sobie poradzić z tym, co widzimy w Biblii, kiedy Pan Jezus mówi, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Możemy zacząć też cuda racjonalizować i powiedzieć sobie, że tak, aniołowi w opisie narodzin Jezusa to były błędne ogniki. Burza ucichła, gdy łódź z Jezusem i uczniami, minąwszy przylądek, wpłynęła po prostu w strefę ciszy. Na wesele w Kanie Jezus rzekomo wino przyniósł, jako niespodziankę czy też prezent. Chory przy sadzawce Betesda, którym Jezus przywrócił władzę w nogach, był po prostu symulantem. 5000 ludzi zostało nakarmione, ponieważ ci, którzy byli dobrze zaopatrzeni w tamtym czasie, rozdzielili między tłum swój prowiant, zobaczywszy, jak Jezus i jego uczniowie czynią to samo ze swoimi 2 kęsami. Po prostu wzięli z nich nich przykład. Córeczka Jaira była jedynie w letargu, a nie martwa. Podobnie sam Jezus, który w chłodnym grobie odzyskał przytomność, następnie, zapewne śmiertelnie wyczerpany, zdobył się na 40 dni nieregularnych spotkań z uczniami, którzy jego powrót do życia mogli sobie wytłumaczyć jedynie jako zmartwychwstanie, a wreszcie ostatecznie ich opuścił, wykorzystując nisko leżące chmury, aby oszczędzić im widoku swojego postępującego zniedołężenia. Klaus Berger, czy wolno wierzyć w cuda? To są rozwiązania, które podpowiada nam nasz rozum, jakby nie było. No bo w końcu jakoś sobie musimy poradzić z tym, że czytamy to w Biblii, że Pan Bóg mówi, twoja wiara cię uzdrowiła, a przecież ja wierzę dzisiaj. I nie zawsze to następuje. Tymczasem Boże Słowo mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Biblia jest pełna przykładów tego, jak to może wyglądać. Pan Jezus mówi o tym, że jeżeli będziecie mieli wiarę w Boga i to nawet jak ziarnko gorczycy, to w góra się przeniesie, wszystko się przeniesie, powiecie i się przeniesie. W liście Jakuba jest powiedziane, że jeżeli modlisz się bez wiary, to bez sensu. Jesteś jak trzcina bujana na wietrze. Jeżeli się modlisz, musisz się modlić z wiarą, że Pan Bóg ci rzeczywiście to da, z przekonaniem. Jeżeli wasza wiara będzie jak ziarnko gorczycy. Spotykamy się z sytuacjami, w których komuś brakuje wiary i woła do Jezusa: Boże, wierzę, Jezu, wierzę, ale pomóż mojemu niedowiarstwu. Kiedy uczniowie są na łodzi z Jezusem, on ich pyta, dlaczego wasza wiara jest taka mała? To samo, kiedy Piotr przychodzi do niego po wodzie, kiedy Jezus chodzi po wodzie i mówi, dlaczego zwątpiłeś? Czemu twoja wiara jest taka mała? Sam Jair, o którym moglibyśmy czytać w Ewangelii Marka, przełożony synagogi, zaraz po tej sytuacji z kobietą i w zasadzie to jest środek tej sytuacji, kiedy Jezus właśnie biegnie do jego córki, która jest tak bardzo chora i wtedy zatrzymuje go ta kobieta, która dotyka jego płaszcza. Jair czeka i w tym momencie, kiedy Pan Jezus uzdrawia tą kobietę, dowiaduje się, że jego córka zmarła i oni przychodzą do niego i informatorzy przychodzą do niego właśnie w tym momencie, podbiegają, słuchaj, to już nie ma sensu, twoja córka już nie żyje. Na co Jair jest przerażony. A wtedy Pan Bóg podnosi, Jezus podnosi jego wiarę z powrotem i mówi, słuchaj, nie załamuj się, nie trwóż się, tylko wierz. Czasami ciężko nam uwierzyć w to, czego Pan Bóg od nas też oczekuje. To historia Naamana, dowódcy wojsk aramejskich, który idzie do proroka Elizeusza, żeby zostać oczyszczonym, bo jego służka mówi mu, że właśnie jest prorok w Izraelu, który może to uczynić, on ma trąd. Więc próbuje wszystkiego, bierze wszelkie bogactwa, jedzie tam i zanim jeszcze nawet dojeżdża, Elizeusz przekazuje mu informację, najpierw się wykąp w Jordanie. 7 razy się zanurz i ten. No wykąp się, stary. Był wściekły. Jakim cudem, kiedy on jedzie taki kawał, przynosi te wszystkie bogactwa, listy pisze do królów, bo był ważnym dowódcą, a tutaj nagle po prostu ma się wykąpać? Wcale w to nawet nie wierzył do końca. To jego słudzy go namówili. Gdyby było coś trudniejszego, to na pewno byś zrobił, ale że to takie proste, to w takim razie nie chcesz. Na czym polega ta wiara, której nam potrzeba? To wiara w to, że Pan Bóg może uczynić cuda, a nie wiara w cudowności. Pan Jezus mówi, wierzcie, że ja jestem w Ojcu, a On we mnie. Wierzcie, a nawet jeżeli nie wierzycie w to, to wierzcie ze względu na dzieła, które wam pokazuję. Dzieła Pana Jezusa i Jego cuda nie były kwestionowane, nawet przez faryzeuszy. Oni tylko przypisywali je Belzebubowi, bo wszyscy widzieli, co się wydarzyło. Kiedy mowa jest o cudach w Biblii, to mówimy o mocy, o znaku, o czynie, o dziele. Wszystko to na coś wskazuje. Wskazuje na to, że Boże cuda i Boża ingerencja w naszym życiu jest jak znak drogowy. Chociaż wszystkie są zrobione z pewnych materiałów, wszystkie mają jakieś tam określone kształty i różnorodną formę, to kiedy jedziesz swoim samochodem, czy podróżujesz nawet rowerem, czy na piechotę, kiedy widzisz te znaki, najistotniejsze w tych znakach jest nie to, z czego one są zrobione, nie to, jak pięknie wyglądają, nie to, z jakich cudownych materiałów są stworzone, ale to, o czym cię informują. Te znaki są ważne, dlatego że wtedy wiesz, gdzie skręcić i wiesz, jak pojechać. Wiesz, jak to zrobić, żeby znaleźć drogę i wiesz, w którą właściwą ścieżkę skręcić. Tym są właśnie cuda i znaki Pana Jezusa. Helenistyczne i rabinackie opisy cudów z tamtych czasów akcentowały w sposób szczególny element cudowności, niekiedy w sposób groteskowy i przesadny. Eksponowały osobę od cudotwórcy oraz wyszukane metody, do których należały obrzędy i formuły magiczne, hipnozy albo sztuczne podnoszenie głosu. Tymczasem w ewangelicznych cudach Jezusa istnieje tendencja dokładnie przeciwna. Jezus unika znaków widowiskowych, które mogły wzbudzić uznanie i podziw. Nigdy też nie czyni cudów dla własnej korzyści czy dla ratowania swojego życia. Cuda Jezusa są zawsze w służbie Jego posłannictwa. Używane przez Jezusa znaki były proste, trzeźwe, pełne godności, pozbawione elementów magicznych i groteskowych, w które obfitowały cuda pozabiblijne. Przypominały one stwórcze dzieło Boga z Księgi Genezis. Również Jezusowi wystarczyło jedno słowo, żeby uleczyć, wypędzić demony, uciszyć morze lub wskrzesić umarłych. Oryginalnością cudów Jezusa był ich ścisły związek z Jego posłannictwem i orędziem. Jeżeli cuda nie były potrzebne przepowiadaniu, to Jezus ich nie czynił. Nie dokonywał też znaków wobec tych, którzy zainteresowali się tylko spektakularną stroną cudu, a nie chcieli przyjąć orędzia związanego z tym znakiem. Musimy zauważyć, że w tych fragmentach, które przeczytaliśmy, są dwa uzdrowienia. To bardzo ważne. Kiedy kobieta przychodzi do Pana Jezusa i chwyta Go za szatę, po chwili, jeszcze zanim zdążyła porozmawiać z Panem Jezusem, czuje, że dolegliwość minęła. Czuje w swoim organizmie, że wszystko się zmieniło, że jest zdrowa, że fizycznie jest zdrowa. Ale później następuje konfrontacja z Panem Jezusem, który nie pozwala jej się wmieszać w tłum i odpowiada swoim uczniom i mówiąc, wiesz, oni mówią, no przecież tyle ludzi cię dotyka. On mówi, ale tu dotknął mnie ktoś szczególnie. Wiem to, bo moc ze mnie odeszła. Nie brzmi to jak Jedi? Nie wytłumaczę, bo nie wiem, dlaczego tak powiedział i na czym to polegało, ale mam przekonanie, że pośród tych wszystkich ludzi, którzy byli gdzieś wokół Jezusa i kłębili się i napierali jako tłum, cały czas w zasadzie się o Niego obijając, On po prostu wiedział, co się wydarzyło i uzdrowił tą kobietę ze względu właśnie na jej wiarę. I chociaż już jest zdrowa, On wyciąga ją z tego tłumu. Ona jest przerażona, nie wie, czego się spodziewać. Być może pierwszy raz odzywa się w takim tłumie, być może oczekuje potępienia, być może nie wie, czego oczekiwać od Jezusa, może coś mu ukradła, może coś zrobiła nie tak, może się na nią rozgniewa, nie powinna go przecież dotykać, a on mówi, twoja wiara cię uzdrowiła. Przecież już była zdrowa. Podobnie było ze strędowatymi. Kiedy Jezus się odsyła do kapłanów, nawet nic nie mówi, nie ma modlitwy, nie dotknął ich, nie powiedział, teraz będziecie uzdrowieni. Powiedział, idźcie, pokażcie się kapłanom, co było właśnie zapisane w prawie wtedy, jeżeli chciałeś sprawdzić, czy twój trąd już minął. Mieli zrobić to, co w rytualnym porządku wtedy właśnie było obowiązkiem, żeby móc wrócić na łono społeczeństwa jako zdrowi ludzie. Po drodze zostają oczyszczeni. Nie ma trądu. Koniec, zniknęło. 9 z nich idzie dalej, bo są Żydami, idą do kapłanów, tak jak powiedział Jezus. Robią dokładnie to, co im polecił. Jeden wraca, klęka przed Jezusem, ten pyta, gdzie pozostali, a potem mówi, wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Jaka zatem wiara? Myślę, że Jezus był kluczową postacią w tym wszystkim. Przekonanie o tym, że to On może uczynić, że może to sprawić. Patrząc na ten tekst, interpretuję to jako wiarę w poznanie charakteru Boga, nie tylko Jego mocy. Charakteru, bo jeżeli do Niego krzyczę, a jestem trędowaty, to wiem, że mnie nie ominie. I trędowaci krzyczą, zmiłuj się nad nami. Kobieta, która go dotyka, chociaż jest przerażona, nie ucieka i na głos jego, kiedy on się do niej odzywa, nie boi się podejść, chociaż drży, to jednak mówi mu całą prawdę. Tam były dwa uzdrowienia. Jedno dotyczyło fizyczności, jedno dotyczyło fizycznie organizmu. Jedno dotyczyło tego, co po prostu było dolegliwością i chorobą i boleścią. Ale drugie dotyczyło ocalenia, zbawienia. Nawet greckie słowo, które jest użyte w tym, co mówi Jezus, twoja wiara cię uzdrowiła, myślę, że moglibyśmy spokojnie to zamienić na twoja wiara cię ocaliła. Za pierwszym razem w zasadzie zostali, kiedy kobieta dotknęła Jezusa, a trędowaci ruszyli, zostali oczyszczeni i ona została uzdrowiona i oni zostali uzdrowieni. Koniec, fizyczne uzdrowienie przyszło, na tym się kończy, tymczasem Pan Jezus na tym nie zamyka sprawy. I istotą i tym, co rzeczywiście ich uleczyło, uzdrowiło, ocaliło, jest zbawienie w Chrystusie, Jego Słowo, prawda Jego Słowa, On sam. Dlaczego? Czy jeżeli kobieta, która została uzdrowiona po tym, co przeżyła z Panem Jezusem i słysząc te słowa o wierze, która ją ocaliła, czy kiedyś jeszcze zachoruje, może już nie na krwotok, na cokolwiek innego, to swoją wiarę straci? Czy kiedy ten z trędowatych, który wrócił do Jezusa, nie tylko został uzdrowiony fizycznie, ale wrócił i usłyszał te pokrzępiające słowa mówiące o ocaleniu Jego, o zbawieniu. Przecież przyjdą jeszcze dni, kiedy być może zachoruje na cokolwiek innego. To nie znaczy, że jeżeli Pan Jezus go uzdrowił i w tym momencie choroba minęła, to nie znaczy, że nie trafi się żadna inna. Ale jednak najistotniejsze w tym uzdrowieniu było to uzdrowienie, które przynosi ocalenie. Kiedy Pan Bóg spotyka Adama i Ewę po tym, jak doszło do upadku i zgrzeszyli, pierwszy grzech i chowają się przed Bogiem. On ich pyta, dlaczego się chowacie, dlaczego się zakrywacie, dlaczego, skąd wiecie, że jesteście nadzy? Kto wam to powiedział? Wiara to poznanie charakteru Boga i zrozumienie tego, co On do ciebie mówi, co On o tobie mówi i co On o sobie mówi. To prawda Bożego Słowa, prawda o krzyżu, ta sama prawda, która pozwalała i pozwala Bożence trwać w przekonaniu i wierze w to, że jest uzdrowiona i że Pan Bóg cały czas ma moc ją uzdrawiać. Wiara nie proponuje i nie narzuca żadnej łatwej namiastki naszych zmagań, ale wyzwala nas z fałszywego wrażenia, że jesteśmy jedynymi panami swojego losu. Wiara nie chce za pomocą jakiejś czarodziejskiej różdżki usunąć wszystkich tych burz wokół nas. Nie pomaga nam zazwyczaj od zewnątrz, ale daje nam możliwość nowego zrozumienia sytuacji. Czy wiara może przeszkodzić Bogu? Czy brak wiary może przeszkodzić Bogu? W Nazarecie Panu Jezusowi przeszkodziła. Był zaskoczony ich niedowiarstwem i powiedział, że tam zbyt dużo cudów się nie pojawiło. Ale czy jeżeli by chciał, to wciąż by mu przeszkadzała? Byłbym daleki od przekonania, że wiara jest absolutnym warunkiem do uzdrowienia. Jak czytam Boże Słowo, znajduję sytuacje, w których Pan Jezus wskrzesza ludzi, którzy jednak nie mogą już mieć wiary. I widzę inne cuda, które czyni nie ze względu na wiarę tych, którzy tego cudu doświadczyli. Rozmawiając z jedną kobietą, która jest na wózku z powodu choroby genetycznej, doskonale sobie radzi w życiu i dzisiaj może, dzięki wszystkim udogodnieniom, pamiętam, jak pytałem, czy ktoś proponował jej modlitwę o uzdrowienie. Mówiłem wiele razy. Mówię, jakie miałaś z tym doświadczenia? To kobieta niewierząca. Mówię, jakie miałaś doświadczenia? Że całkiem fajne, niektórzy zapytali i to było fajne, niektórzy potrafili podchodzić do mnie i bez pytania kłaść łapy na moje ramię, więc dostawali od razu odpowiedź bardzo szybką i zdecydowaną i stanowczą, odmowną. Ale mówi, że też pamięta, jak ilekroć ci ludzie się modlili, zdecydowana większość z tych, którzy się o nią pomodlili i widzieli, że nic się nie dzieje, mówili jej, że to ze względu na to, że ona w to nie wierzy. No co ja jej odpowiedziałem, że ja w to nie wierzę. Bo jeżeli Pan Bóg, którego wierzę, chciałby cię uzdrowić, to by cię uzdrowił. Bo ma taką moc. Niemniej jednak, z drugiej strony, nie mogę powiedzieć, że nie mamy mieć wiary albo nie mamy o nią dbać. Że nie powinniśmy jej dobrze lokować w osobie Chrystusa i nie powinniśmy patrzeć jako rozpoznanie Bożego charakteru. Tego nie mogę powiedzieć, bo sam Jezus powiedział, twoja wiara cię uzdrowiła. Sama wiara dla wiary? Nie, bo wtedy będziemy mogli samo się uzdrawiać. I każdy, kto po prostu w coś wierzy i po prostu wierzy, będzie mógł się uzdrawiać. Tymczasem tylko Jezus jest w stanie uzdrowić cię w każdym aspekcie twojego życia, nie tylko fizycznym, ale też ocalić i zbawić. Kiedy czytam te fragmenty, wracam, słuchajcie, powiem wam do przekonania i bardzo ważnej konkluzji, że z jednej strony żyjemy w Bożym Królestwie już, jako obywatele Bożego Królestwa, jeżeli oddaliśmy swoje życie Jezusowi, ale z drugiej strony to Królestwo jeszcze się nie wypełniło. To oznacza, że żyjemy w grzesznym świecie, który jest pełen chorób, łez, bólu, cierpienia, którego będziemy doświadczać. Ale z drugiej strony nie możemy żyć w przekonaniu, że Pan Bóg tutaj nie ma mocy, kiedy ją ma. On jest wczoraj, dziś, ten sam na wieki. Słyszeliśmy to w świadectwie Bożenki. To się dzieje. Dzisiaj może ktoś stanąć tutaj z przodu i wielu z nas tutaj, ja też, i powiedzieć i zaświadczyć z pełną świadomością, że Bóg ma moc dzisiaj uzdrawiać. I Pan Jezus stoi tutaj przed nami i mówi, twoja wiara cię uzdrawia. Jeżeli ten fragment jest dla nas dzisiaj, te fragmenty są dla nas, to właśnie to chcę powiedzieć. Czy ja wszystko z tego rozumiem? Nie. Ale jestem absolutnie przekonany o tym, że choć Pan Bóg dał nam rozum do tego, żebyśmy dobrze rozpoznawali, w jaki sposób mamy podejść do tego, z czym się spotykamy, do naszych chorób, do naszych dolegliwości, to jednak Pan Bóg jest Bogiem nadprzyrodzonym, którego do końca nie ogarnę swoim umysłem i rozumem, całym sobą. Nie ma szans. I nawet jak wszyscy się zbierzemy i tak mocno wysilimy swoje rozumy, umysły i serca, nie ogarniemy Boga, który jest wszechmocny, wszechwiedzący, wszechpotężny, jest alfą i omegą i On objawił się swoim Synu Jezusie Chrystusie i On powiedział, że twoja wiara cię uzdrowiła, więc coś w tym jest. Jeżeli Pan Jezus tak często czepiał się swoich uczniów i mówił, gdzie jest wasza wiara, dlaczego jest tak mała, gdzie ona jest, co się z nią stało, ile razy mam wam tłumaczyć, to wiecie co, ja odbieram to jako słowa do siebie. Bo to nie jest moja pierwsza kolejność, w której wołam do Pana Boga o to, żeby mnie uzdrowił. Lubię korzystać z tego, co On mi daje w postaci lekarstw, lekarzy i tym podobnych. I to jest mój pierwszy kierunek, to jest pierwsze, gdzie stawiam swoje stopy. I dopiero kiedy już coś nie wychodzi, to wtedy staję przed Panem Bogiem, Panie Boże, no mamy tutaj taki problem, nie udało się go załatwić, to może byś jakoś zaingerował. Czy naprawdę potrzebujemy desperacji, jak kobieta, która chorowała przez 12 lat? I czy mam gwarancję i mogę dać ci gwarancję, że jeżeli uwierzysz, bo nawet masz chorobę przewlekłą, to na pewno zostaniesz teraz i w tym momencie uzdrowiony? Też nie. Myślę, że mamy jeszcze dużo do ogarnięcia w tej kwestii i będziemy ogarniać przez całe życie. Jedno jest pewne, Pan Bóg jest Bogiem nadprzyrodzonym. Jeżeli jest coś, co możesz zrobić, oprócz tych wszystkich rzeczy, które Pan Bóg ci w naturalny sposób pokazuje i daje mądrość, po prostu idź, pobiegaj, zadbaj o siebie, to jest nim, tą rzeczą jest wiara. I byłbym daleki od mierzenia, kto ma jaką. Myślę, że każdy z nas musi sam badać swoją w swoim sercu i to, gdzie ją lokuje. Nasi bohaterzy dzisiejsi w swojej desperacji ulokowali ją w Chrystusie i na tym nie stracili. Nie tylko zostali uzdrowieni fizycznie, ale zyskali ocalenie. Myślę, że to dzisiaj też dotyczy nas. Jeżeli tutaj jesteś, możesz zostać uzdrowiony nie tylko fizycznie i w to głęboko wierzę, ale także możesz zyskać ocalenie. Ja się obawiam, że kiedy mówię takie rzeczy, więcej rodzę pytań niż odpowiedzi. Ale jeżeli te pytania będziemy kierować w właściwym kierunku i do właściwej osoby i będziemy przychodzić z desperacją, łapiąc się płaszcza Pana Jezusa, krzycząc do Niego, żeby zmiłował się nade mną, to wierzę, że taka wiara rzeczywiście jest ku uzdrowieniu. Pomódlmy się, kochani. Panie Boże, dziękujemy za Twoją łaskę i Twoje słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że ono jest dzisiaj dla nas żywe i prawdziwe i ma moc. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje dzieła i cuda, które nam pokazujesz, które są świadectwem i pokazują nam kierunek. Pokazują nam to, że to Ty jesteś Synem Bożym, Mesjaszem i przyszedłeś, aby nas zbawić. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że uzdrawiasz nie tylko fizycznie, ale też ratujesz nas i ocalasz. Boże, spraw, żeby... Panie, pomóż naszemu niedowiarstwu po prostu. Jeżeli w naszym sercu, w naszych umysłach jest za mało przekonania o tym, że Ty możesz, to proszę Cię, wlej to przekonanie, bo Ty jesteś sprawcą i dokończycielem wiary. Bez Ciebie nie damy rady, Panie. Dzisiaj stoimy przed Tobą, prosząc Cię o to, abyś wlał w naszą serce wiarę i żebyś na podstawie tej wiary, którą Ty wlewasz w nasze serca, nas uzdrawiał. Boże, dziękujemy Ci za to, że to Twoja moc, Twoje działanie, Twoje słowo może nas uzdrowić dzisiaj i że przykłady tego możemy widzieć w naszym życiu. Proszę Cię, aby każdy, kto dzisiaj przyszedł tutaj, czy z chorobą, czy z dolegliwością, czy z bólem, mógł zawołać do Ciebie z wiarą właśnie, niezależnie od tego, jaką jest. Nawet jeżeli będzie jak ziarnko gorczycy. Proszę Cię, Panie, abyś Ty w swojej cudownej mocy objawił się i uzdrawiał i dotykał, i abyś Ty ocalał. A wszystko to prosimy w Twoim imieniu. W imieniu Jezusa. Amen.